W wieczorze z Dolnego Śląska dziś o tragicznym zdarzeniu, do którego doszło w jednej z wrocławskich pracowni. To miało być rutynowe badanie. Rezonans magnetyczny z kontrastem. 49-letni pacjent niestety tego badania nie przeżył. Sprawą zajmują się biegli lekarze i prokuratura. Na finał sądowej batalii przyjdzie jeszcze pewnie poczekać, ale dziś chcemy porozmawiać o tym, co się stało. Dlaczego się tak stało? Co zrobić, żeby pacjenci byli bezpieczni? A jeśli już dojdzie do tragicznego zdarzenia, jak dochodzić sprawiedliwości? Zapraszam do godziny 20. Elżbieta Osowicz. W wieczorze z Dolnego Śląska dziś rozmawiamy o tragicznym badaniu w jednej z wrocławskich prywatnych pracowni. To miało być rutynowe badanie, rezonans z kontrastem. Nikt nie spodziewał się, że może dojść do tragedii. Na początek posłuchajmy relacji pani Barbary, która przyjechała na to badanie razem z mężem.
Po paru minutach zauważyłam, że zaczął się jakiś taki niepokój wśród personelu, który przebywał w tym pokoju. Były jakieś szepty. Po kolejnych kilku minutach doszła do mnie taka informacja, że pacjent stracił przytomność, że zasłabł. Takie były pierwsze słowa, które usłyszałam. Weszłam do tego gabinetu i zobaczyłam mojego męża, który leżał na boku. Był nieprzytomny. Popatrzyłam na obsługę, która koło niego była, na panią, która klepała męża po plecach gdzieś, próbowała go ocucić. W pewnym momencie zauważyłam też, że jakaś taka panika zaczęła się wręcz dziać. Bezradność, bym powiedziała, tego personelu. Próbowały coś zrobić, szukać jakichś leków antywstrząsowych, jak wtedy zrozumiałam. Pani domięśniowo chciała mu zrobić zaszczep. Już wtedy nie byłam przy tym, nie wiedziałam, ponieważ wyproszono mnie z gabinetu.
To był lekarz?
Dostałam taką informację, że to jest pani doktor, radiolog. Cała sytuacja przede wszystkim bardzo zaskoczyła personel. Według mnie nie był kompletnie rozpoznany wstrząs anafilaktyczny. Cały czas było mówione, że pacjent po prostu zasłabł. Pogotowie było wezwane na pewno, no nie szybciej, jak po 10, może 15 minutach od całego zdarzenia.
Kiedy już przyjechało pogotowie, wtedy co się działo?
No oczywiście weszli tam do sali, zaczęła się cała reanimacja. Dość długo to trwało. W pewnym momencie wyszła pani doktor z pogotowia. Usiadła koło mnie, ponieważ no, chciała zasięgnąć pewnych informacji, których gdzieś jej tam brakowało. Pytała mnie o męża właśnie, jak się dzisiaj czuł, ogólnie na co choruje, ponieważ w ankiecie, która była wypełniana rzekomo przez mojego męża, zabrakło pewnych informacji. Mój mąż był przede wszystkim właśnie astmatykiem i alergikiem od trzeciego roku życia. Nie było to w ogóle zaznaczone.
To był pierwszy w życiu męża rezonans z kontrastem, czy już wcześniej kiedyś miał?
Nie, nigdy nie miał. To było pierwsze takie badanie.
Mąż kiedykolwiek wcześniej miał takie incydenty ze wstrząsem?
Nie, nigdy nie miał. Nie był uczulony na żadne leki, z tego co wiem. Zresztą wstrząs anafilaktyczny mi się kojarzył zawsze tylko z podaniem właśnie leków. Nigdy nie miałam pojęcia, że przy podaniu kontrastu może do czegoś takiego dojść. Nikt o tym nie mówi, nikt nie informuje. Przed badaniem w ankiecie też nie ma czegoś takiego. Jest jedno z bzdurnych pytań, które mogę powiedzieć było w tej ankiecie, czy pacjent ma uczulenie na jakikolwiek składnik kontrastu. Pacjent nie ma pojęcia, zwykły człowiek nie ma pojęcia, z czego się składa kontrast.
Wróćmy do tego momentu, kiedy ratownicy z karetki próbują ratować męża i co dalej się dzieje?
Czas ratowania mojego męża był dość spory. Nie udało im się chyba przywrócić samodzielnego oddychania, więc już właściwie w stanie agonalnym go po prostu zabrali do szpitala. Widziałam, jak wywieźli go z tego pokoju z maską. No i dostałam taką informację, że zabierają męża po prostu do szpitala Marciniaka. Spróbują go jeszcze tam reanimować. Na SOR-ze dostałam taką informację, że przyjdzie zaraz pani doktor z informacją do mnie. Przyszła pani doktor i powiedziała, że jest jej bardzo przykro, ale męża się nie udało uratować.
Mężczyzna miał 49 lat. Nie spodziewał się, nikt się nie spodziewał, że nie przeżyje tego badania. Zresztą tak sobie myślę, że każdy z nas, kto idzie na badanie rezonans z kontrastem, raczej nie spodziewa się, że tego nie przeżyje. I dlatego chcemy dzisiaj o tym właśnie porozmawiać w wieczorze z Dolnego Śląska. W studiu są goście, adwokatka Ilona Kwiecień, Kancelaria Adwokacka Dzierżoniów, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani mecenas Anna Malicka-Ochtera, spółka adwokacka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, dr Paweł Wróblewski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zacznijmy może od pani Ilony Kwiecień, bo pani reprezentuje rodzinę. Proszę powiedzieć, na jakim etapie jest ta sprawa, bo zajmują się tym biegli, prokuratura, rzecznik praw pacjenta.
Tak, sprawa toczy się obecnie w tych kilku postępowaniach. Jedno z nich właściwie zostało zakończone. Postępowanie karne zostało wszczęte z urzędu po zawiadomieniu szpitala i toczy się pod kątem narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, artykuł 160 kodeksu karnego. I to postępowanie karne jest w toku. Po przesłuchaniu świadków została zlecona opinia biegłym z Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Powinna być w lipcu. Oprócz tego toczy się postępowanie cywilne w zakresie części rodziny. Złożyliśmy również wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta.
Rzecznik Praw Pacjenta już się w tej sprawie wypowiedział i w skrócie rzecz ujmując, najważniejsze wnioski rzecznika?
No w istocie wnioski są zbieżne absolutnie ze wszystkimi zarzutami, które postawiliśmy, formułując tą skargę, czyli począwszy od nieprawidłowego wywiadu przy przyjęciu do badania i pozbawieniu możliwości rozważenia alternatywy w postaci wykonania badania bez ewentualnie kontrastu, poinformowania o ryzyku i identyfikacji czynników ryzyka, zwłaszcza w kontekście również informacji zawartych w ulotce tego leku, który standardowo był podawany w tej placówce jako środek kontrastowy, czyli Prohan, jak również w kontekście zaniedbań w toku postępowania ratowniczego, gdzie w ustaleniach rzecznika okazało się po wyjaśnieniach udzielonych przez prokuraturę oraz personel placówki, że również ta akcja ratownicza była przeprowadzona nieprawidłowo, jeśli chodzi o procedurę postępowania przy wstrząsie anafilaktycznym, między innymi w związku z brakiem szkoleń personelu, ale również w związku z brakiem prawidłowego wyposażenia, w tym środków na stanie, które powinny zostać podane i które nie zostały podane.
Ja byłam w tej pracowni we Wrocławiu, gdzie doszło do tego zdarzenia. Tam nikt nie chciał ze mną rozmawiać na ten temat, ale dostałam pisemną odpowiedź. Zacytuję tylko fragment. W świetle ostatnich okoliczności faktycznych i prawnych dotyczących formalnego ustalenia przyczyn tragedii, która dotknęła pana, tu nazwisko, jego rodziny, jesteśmy zmuszeni do odmowy komentarza w podawanej sprawie, wyrażając jednocześnie głębokie ubolewanie nad nieszczęściem, jakie ich spotkało. Tyle słowa pracowni. Przysłuchują się tej relacji prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.
Może być wiele przyczyn tej sytuacji i z pewnością nie jest tak, że jest to tylko jedna przyczyna. No wiem, jak funkcjonuje system. Niestety przez te wszystkie lata doszło do bardzo wielu nieprawidłowości i zaniedbań. Choćby sam fakt, że lekarze, personel biega z jednego zakładu opieki zdrowotnej do drugiego, to już jest niestety bardzo duży element obniżający bezpieczeństwo leczenia. No, niestety trzeba, szczególnie przy tak specjalistycznych badaniach, trzeba dobrze znać sprzęt, dobrze wiedzieć, jakie jest wyposażenie. No i po prostu być przygotowanym na takie ewentualności, bo też, żebyśmy tutaj nie przestraszyli pacjentów. A miałem niedawno badanie z kontrastem, ja, moja żona i przeżyliśmy.
Panie doktorze, właśnie, ja też kiedyś miałam i w ogóle nawet do głowy mi nie przyszło, że mogłabym się tego bać. Ale myślę sobie, słuchając tej historii, jak ważna jest kwalifikacja do tego badania.
To znaczy tutaj ja bym specjalnie aż tak na kwalifikację nie zwracał uwagi. Raczej na fakt, że nie było możliwości uratowania tego człowieka z tego, co pani mecenas mówiła.
Ale
tam
może
nie
on nie
sprzętu.
Powinien być zakwalifikowany. Może to badanie można było zrobić w inny sposób.
No można, znaczy akurat no nie ma specjalnie wielu alternatyw, jeśli chodzi o konkretne schorzenia. W niektórych przypadkach musi być badanie z kontrastem, bo ono wtedy rzeczywiście akurat ukazuje nam to, co jest potrzebne w diagnozie. Bardzo trudno powiedzieć, czy akurat u pana to było takie niezbędne. Natomiast takie sytuacje się zdarzają. I wstrząs anafilaktyczny tak ciężki jest bardzo rzadką, niestety, na szczęście przypadłością. Natomiast tam powinien być kwalifikowany personel i sprzęt, który by po prostu przynajmniej zwiększył szansę odratowania tego pana.
Tutaj może panią mecenas Annę Malicką-Ochterę zapytam. Mnie porusza ta ankieta, która wydaje się, może się tylko wydaje, że była bardzo powierzchowna. My też, jako pacjenci, jak dostajemy taką ankietę do wypełnienia, to zwykle stawiamy ptaszki. Tak, 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 już, gotowe. Nie zdając sobie sprawy z tego, jak to jest ważne.
Wydaje mi się, że pani redaktor poruszyła tu bardzo ważną kwestię i temat odpowiedzialności nas, samych pacjentów, za własne zdrowie. bo tendencja, jaką ostatnio obserwujemy i to w praktyce sądowej, ale też w społeczeństwie, to jest tendencja roszczeń i oczekiwań. I my oczekujemy, idąc do lekarza, że nic od nas nie będzie w sumie wymagane, możemy zaznaczać te, kolokwialnie rzecz ujmując, ptaszki, badanie będzie przeprowadzone prawidłowo i wyjdziemy prawidłowo cali i zdrowi. Tak niestety nie jest i życie pokazuje, że nie jest tak często, natomiast powinniśmy rzeczywiście zdawać sobie sprawę. Tutaj bardzo istotną kwestią w wypowiedzi małżonki było to, że pan był astmatykiem i alergikiem. Tutaj jednak wydaje się, że ta okoliczność przez samego pacjenta powinna być personelowi dość mocno zasygnalizowana.
Może jednak przez lekarza kwalifikującego. Bo pacjent może tylko nie wiedzieć, z czym to się wiąże i co to oznacza.
Jest kwestia prawidłowo przeprowadzonego wywiadu środowiskowego na pewno. Pamiętajmy, że ankieta jest narzędziem pomocniczym. Wywiad środowiskowy jest przeprowadzany na linii lekarz-pacjent, natomiast ankieta rzeczywiście jest narzędziem pomocniczym. Tam z tego, co słyszałam, było kolokwialnie była kolokwialnie ujęta kwestia składników, które wchodzą w kontrast, więc no, dociekliwy, można by powiedzieć nadgorliwy, a nawet drażniący personel pacjent mógłby się dopytywać, dobrze, a co tam jest i w momencie jak ja cierpię na astmę, na alergię, czy może mnie to uczulić, czy nie.
Ale pani stawia tę sprawę w ten sposób, że to pacjent powinien się domagać wyjaśnienia w tej sprawie?
Stawiam sprawę tylko i wyłącznie w ten sposób, że mając świadomość tego, że jednak za każdym razem świadczenie korzystanie jest ryzykiem. Nie możemy całego ciężaru, także wywiadu środowiskowego, przerzucać na personel. Oczywiście zgadzam się w pełni, że ankiety powinny być jak najbardziej szczegółowe, opracowywane z jak największymi detalami, adekwatnie do zabiegu. Natomiast w tego typu sytuacjach, tutaj muszę powiedzieć, mnie osobiście uderza i razi bardzo duża doza uproszczeń. I to uproszczeń, które są niestety bardzo często powielane w mediach, bo one po prostu łatwo są przez społeczeństwo przyswajalne. Chociażby kwestia, można było skorzystać z alternatywy, może badanie bez kontrastu. Tak jak powiedział pan, mój szanowny przedmówca, nie jest tak, bo niektóre schorzenia są do wykrycia i do zdiagnozowania możliwe tylko z kontrastem, więc nie ma alternatywy.
Pani
co
mecenas
więcej.
Zna tutaj tę sprawę dokładnie. Rzeczywiście tutaj była rozważana, czy pacjent był informowany o tym, że można to badanie zrobić bez kontrastu?
No nie, to ja się zupełnie nie zgodzę, pani mecenas, ponieważ chciałabym zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz. Pacjent, podejmując świadomie decyzję, a zgoda pacjenta powinna być wyrażona świadomie, jeżeli przeczytamy wytyczne z 2023 roku, które w zasadzie są powieleniem trochę brytyjskich wytycznych sformułowanych przez Rzecznika Praw Pacjenta, dotyczących przeprowadzania właśnie wywiadu w kierunku uzyskania świadomej zgody do pacjenta, to tak naprawdę rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest asymetria informacji. To nie jest tak, że my możemy przerzucić ciężar na pacjenta, że świadomy pacjent to ma być taki, który przed badaniem ma przeszukać, rozumiem, w tych czasach internet i znaleźć sobie, jaki mu kontrast będzie podany, jaka jest ulotka. W tym przypadku w ulotce tego ProHans, który był podany, ewidentnie było napisane, że istnieją określone przeciwwskazania, wśród których astma między innymi, bądź szczególne alergie, kreują bardzo wysokie ryzyko, co wymaga, i to jest w ulotce leku, uświadomienia personelu, przeszkolenia personelu, zapewnienia warunków do przeprowadzenia potencjalnie akcji ratowniczej. Jeżeli taka jest ulotka leku, a ja korzystam z usług personelu medycznego, to po stronie personelu medycznego, zgodnie z wymaganiami należytej staranności, leży tak naprawdę zabezpieczenie przekazania mi takich informacji w taki sposób, żeby rzeczywiście po pierwsze ta decyzja była podjęta prawidłowo, po drugie to ryzyko było identyfikowane w sposób prawidłowy, to nie pacjent ma się identyfikować pod kątem ryzyka, ale tu jeszcze do tego może wrócę za chwilę, natomiast to ryzyko powinien identyfikować tak naprawdę personel medyczny, ponieważ on ma określony zasób informacji. I ta asymetria informacji jest szalenie istotna, nie możemy jej przerzucić na pacjenta. Natomiast co do kwestii ryzyka, jeśli mogę, tak, ja wiem, bo tematów tu
za chwilę
jest
pani
dużo, ale na to, co bardzo chcę zwrócić uwagę, to rzeczywiście te wytyczne rzecznika pokazują trochę tendencję kierowania się, wydaje mi się, w kierunku takiej troszeczkę uwspólnionej tak naprawdę identyfikacji. I ja rozumiem to, że pacjent powinien być angażowany i rzeczywiście na przykład doświadczenia brytyjskie starają się pacjenta angażować w proces identyfikacji, bo on może być trudny, ale to nie znaczy, że my przerzucamy wtedy ten proces na pacjenta. To znaczy, że my jako lekarze posiadający odpowiedni zasób wiedzy mamy go w tym aktywizować.
Ja jestem zwykłym pacjentem i kiedy słyszę takie, czytam takie pytanie, wypełniając taką ankietę, czy jestem uczulony na którykolwiek ze składników tego kontrastu, nie mam pojęcia, czy ja jestem uczulona. Nigdy nie miałam wstrząsu. Nie wiem po prostu. Wydaje mi się, że tutaj po stronie jednak personelu leży wytłumaczenie mi tego.
Pani redaktor, ale jeżeli wiem, że mam astmę i alergię, to powinno się palić mi czerwone światło. Powinienem być na to wyczulony. To w pierwszej kolejności. Po drugie, ja mam wrażenie, że my z panią mecenas mówimy zupełnie o tej samej kwestii. Bo ja się zgadzam. Absolutnie się zgadzam z tym, że personel powinien być przygotowany do odbierania wywiadu środowiskowego, że to na lekarzu ciąży ciężar informacji. To wynika z przepisów prawnych i co do tego jest pełna zgoda. Problem wydaje się leży gdzie indziej. Problem leży także w tym, że pacjenci nie zadają pytań lekarzowi, pomimo że mają ku temu prawo. Być może problem leży w tym, że z racji tego pośpiechu i szeregu zadań po stronie lekarzy nie ma na tyle czasu i przestrzeni na udzielanie wyczerpujących informacji. Ale jest też jeszcze jedna kwestia, abstrahując od sytuacji, że oczywiście w tej sprawie z tym nie mamy do czynienia, ale generalizując, bo rozumiem, że mówimy o zapobieganiu również w przyszłości tego typu sytuacjom, daje się zauważyć tendencje, że pacjenci przechodzą zbyt lekko nad tymi wywiadami środowiskowymi właśnie po to, żeby szybko, bez problemu uzyskać świadczenie. Wręcz czasami, może zatajając, nie zważając na swoje jakieś dolegliwości uczulenia, myśląc, że to badanie czy ten zabieg przejdzie lekko i być może nie trzeba za dużo tłumaczyć czy podawać, żeby nie stwarzać sobie i innym problemów. I to jest niebezpieczeństwo.
Jesteśmy dobrej myśli, idziemy z pełnym zaufaniem, myślimy sobie, przecież nic złego się nie stanie. Co zrobić, co powinno się zmienić być może, żeby te badania były bezpieczne dla nas pacjentów, o tym więcej za kilka minut. W Wieczorze z Dolnego Śląska wracamy do rozmowy o bezpieczeństwie podczas badań diagnostycznych. Przykładem, który skłonił nas do tej rozmowy, jest wydarzenie, które zdarzyło się w jednej z wrocławskich pracowni podczas rezonansu, badania rezonansu z kontrastem. 49-letni mężczyzna nie przeżył tego zdarzenia. Przejdźmy o krok dalej. Powiedzmy o tym, jak powinno być wzorcowo prowadzone takie badanie, aby pacjenci byli bezpieczni. Przypominam, gośćmi naszymi są adwokatka pani Ilona Kwiecień, pani mecenas Anna Maliska-Ochtera i prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej dr Paweł Wróblewski. Panie doktorze, od pana bym zaczęła. Czy to nie jest troszkę tak, że w tej chwili każdy, kto ma pieniądze, działa w branży medycznej, może sobie kupić rezonans choćby, otworzyć i po prostu robić takie badania, prawie że hurtowo. Te pracownie są bardzo obłożone, one pracują od rana do wieczora, jedno badanie kosztuje 1000 zł, no duży biznes. Jak kontrolować takie pracownie, wymagać od nich bezpieczeństwa po prostu pacjentów?
Oczywiście jest tak, że jeżeli ma się odpowiednie kwalifikacje, można taką pracownię otworzyć w każdej chwili. No niestety ułatwienia, które stworzył wieloletni działacz samorządu lekarskiego i minister Konstanty Radziwiłł, spowodowały, że w takich sytuacji niestety może być jeszcze więcej, ponieważ dziś, ażeby taką działalność rozpocząć, wystarczy tylko oświadczenie, rejestracja u wojewody, nie trzeba już kontroli inspekcji sanitarnej i opinii. Długo się kłóciłem z Kostkiem Radziwiłłem, moim serdecznym przyjacielem. On twierdził, że trzeba ułatwić lekarzom start. No efekt z tego jest taki, że lekarz, próbując przejść przez gąszcz przepisów sanitarnych, budowlanych i innych, no, oświadcza, stwierdza, że jednak jego firma jest dobrze zorganizowana, oświadcza, prawda, składa oświadczenie przed wojewodą i
oświadcza i tyle,
tak,
ktoś
jest.
To sprawdza?
Tak, no właśnie nie. I chyba, że jest to nowy budynek, to wtedy pod względem budowlanym owszem, ale już pod względem epidemiologicznym już nie, ponieważ nie ma takiego obowiązku. Ja zresztą namawiam wszystkich zawsze kolegów, żeby jednak zgłaszali się do tego sanepidu, bo wtedy przyjdą ludzie, którzy jeszcze raz popatrzą na to wszystko z dużym doświadczeniem i przede wszystkim dostaną zaświadczenie, które jest tak naprawdę glejtem, który potem broni przy ewentualnych błędach medycznych czy zdarzeniach medycznych.
W tym wypadku, od którego zaczęliśmy, to jest nowa pracownia, dobrze wyposażona, wydaje się nowoczesny sprzęt, jest polecana wśród pacjentów. Ta rodzina no z pełnym zaufaniem po prostu tam szła, nie sądząc w ogóle, że może być tam jakiś problem. Natomiast pytanie moje jest takie, czy obowiązkowo podczas takiej pracowni, podczas badań musi być na miejscu lekarz?
No według mnie musi być, ponieważ takie sytuacje mogą się zdarzyć. Zawsze lekarz powinien jednak czuwać nad takimi badaniami, no bo po prostu trzeba podjąć resuscytację czy reanimację. No mi strasznie trudno mówić akurat o tej sprawie, no, teraz... bo też nie chcę robić antyreklamy pracowni, bo może to był jakiś wypadek dziwny przy pracy, gdzie trzeba oczywiście zdiagnozować przyczynę, wyciągnąć wnioski, ta pracownia będzie hulać. Natomiast naprawdę przy tym systemie pracy, gdzie lekarze, pielęgniarki na godziny biegają po różnych miejscach pracy. Bardzo łatwo taki incydent. Ja w ogóle nie rozumiem, jak nie było tam podstawowego, nie wiem, tacy z przeciwwstrząsowej, tam nie było aparatu AMBU, żeby podjąć akcję resuscytacyjną. W ogóle jestem sobie w stanie wyobrazić, żeby ktokolwiek w taki sposób zorganizował pracownię. Ja rozumiem, że to jest rzadko używany sprzęt w radiologii, ale jak widać,
wstrząs
musi być.
Wstrząs anafilaktyczny może się zdarzyć. I jeszcze jako lekarza pana zapytam, panie doktorze, już się zdarzył ten wstrząs, można go przeżyć przecież, działanie będzie prawidłowe.
Oczywiście, że tak. Przecież są procedury resuscytacyjne w ramach Krajowej Rady Resuscytacji co 4 lata są aktualizowane i każda osoba zajmująca się takim, ratownik medyczny nawet, po prostu powinien tam być i tych procedur dokonać.
Pani mecenas Anna Malicka-Ochtera, pani zdaniem te przepisy powinny być bardziej restrykcyjne, te kontrole powinny być bardziej wymagające, szczegółowe?
Przepisy, wydaje się, zawsze są do stosowania przez ludzi. I to tutaj jest kwestia bardzo istotna, o której pan prezes powiedział, o diagnozowaniu przyczyn. Diagnozowanie przyczyn takich zjawisk. I tutaj w sensie odpowiedzialności prawnej my, prawnicy, i to wydaje się obojętnie, po której stronie stoimy, i sądy, organy decydujące mają największy problem ze zdiagnozowaniem przyczyn. Bo tak jak mówił pan prezes, my nie wiemy, co było przyczyną. Brak sprzętu, brak środku, brak wyszkolonego personelu, brak adekwatnej reakcji, jeśli tak, to czyjej? I przede wszystkim na kim spoczywała za tego typu sytuacje odpowiedzialność? Bo tutaj znowu oczywiście jest kwestia potem właśnie procesu, sprawy sądowej. Jedna strona oskarża, druga się broni, jedna pozywa, druga odpowiada. Kwestie oczywiście roszczeń, ich zasadności, czy nie, one wszystkie zależą od tego, czego powiedział pan prezes, od ustalenia tych przyczyn. I tutaj wydaje się, że przepisy nigdy nie będą mogły być sprecyzowane w ten sposób, żeby nam usunąć wszystkie możliwe przyczyny nieszczęśliwych zdarzeń i zjawisk. To się po prostu i niestety zdarza. Natomiast nas od strony potem prawnej interesuje właśnie ta diagnoza przyczyn i my się o te diagnozy, pani mecenas, myślę, się ze mną zgodzi, my się o te diagnozy kłócimy w sądzie, ponieważ jest kwestia po pierwsze zaniedbań organizacyjnych, jest kwestia po drugie właśnie zaniedbań w przeszkoleniu personelu, jest wreszcie kwestia potencjalnie zawinienia lekarza, ale tu znów z dużą dozą ostrożności, ponieważ wydaje się, że wnikłym, chyba pan prezes i pani mecenas się ze mną zgodzą, praktycznie nie ma sytuacji, żeby lekarzowi móc przypisać umyślność takiego działania. To zawsze są sytuacje niepożądane przez cały personel medyczny.
Zgadza się, ale jak mamy katastrofę lotniczą, w której ginie wiele osób, to zespoły biegłych badają, co się wydarzyło, po to, nie tylko po to, żeby ukarać kogoś winnego, tylko po to, żeby nie zdarzyło się to po raz kolejny, żeby wyciągać wnioski. I dlatego też dzisiaj o tym rozmawiamy, żeby uczulić na to i personel medyczny, bo tych pracowni jest mnóstwo. Dobry biznes, natomiast trzeba też chronić siebie, ten personel, chcąc chronić siebie, nie tylko pacjentów, żeby oni byli bezpieczni, tylko żeby potem nie narażać się na odpowiedzialność.
Procedury są, bo każde towarzystwo naukowe, to też jest obowiązek konsultantów wojewódzkich, te procedury są teoretycznie powinny być kontrolowane. Natomiast pytanie, nie ma takiego systemu jak niestety w lotnictwie, w który nastawiony jest właśnie na szukanie, eliminację przyczyn. Na razie mam system prawny nastawiony na zemstę i tak naprawdę tak to dzisiaj funkcjonuje.
Nie chodzi o zemstę teraz na lekarzu.
Jest przede wszystkim, pani redaktor, ustawa o zawodzie lekarza, więc każdy lekarz, tak jak pan prezes powiedział, każdy lekarz obecny w sytuacji wstrząsu anafilaktycznego, który jest sytuacją zagrażającą bezpośrednio życiu i zdrowiu, ma obowiązek udzielania niezwłocznej pomocy, więc to nie upatruje w przepisach przyczyn takich nieszczęśliwych zajść.
Musi jeszcze umieć to robić, tak? Musi mieć to przećwiczone, musi mieć pod ręką wszystko, co jest potrzebne. Pani adwokat Ilona Kwiecień. Pani zdaniem przepisy powinny się zmienić? Mnie się wydaje, że
przepisy wystarczą. To doprecyzowanie wszystkiego jakby i tak będzie się odbywało case by case. To nie unikniemy tego, tak? I będziemy każdy przypadek musieli, jeżeli już mówimy o tym, co się zadziało w bardzo konkretnym przypadku w zakresie odpowiedzialności, rozpatrywać indywidualnie. Ja tutaj nie zgodzę się tylko z wypowiedzią pana prezesa dotyczącą zemsty. To nie chodzi o zemstę. W aspekcie społecznym uważam, że chodzi tak naprawdę o pewien efekt, po pierwsze, odstraszania, to raz, tak? Czyli żebyśmy uniknęli takich wypadków na przyszłość i ja mam nadzieję, że ta jednostkowa kompensacja, która z punktu widzenia na przykład odpowiedzialności cywilnej, z punktu widzenia rodziny ma stanowić kompensację, która nigdy nie jest w stanie, możemy tu oczywiście gdybać, tak? Jaka kwota będzie kwotą odpowiednią, ale z punktu widzenia efektu odstraszania być może będzie istotna. To znaczy, że ktoś wreszcie zwróci uwagę na to, że należy to postępowanie zmienić. Jeśli mówimy o na przykład w tej dokładnie sprawie, to wytyczne rzecznika oczywiście idą w kierunku takim, no należy poprawić między innymi wywiad, należy poprawić wyposażenie, należy poprawić szkolenie. Tutaj jeszcze mamy do czynienia z sytuacją, która jest dość specyficzna na polskim rynku, ponieważ personel, no to jest przedmiotem postępowania, też w postępowaniu karnym, kwestia kwalifikacji personelu, uprawnień dopuszczenia działania na rynku polskim, ponieważ personel mieliśmy akurat nie z rynku polskiego. Więc to jest też problem jakby taki, na ile być może, co jest też ewentualnie tutaj w zakresie tego wywiadu problem, to jest problem być może bariery pewnej komunikacyjnej, tak? Dlatego, że ten wywiad, ja mam wiele orzeczeń w takich sprawach medycznych, w których tak naprawdę sądy zwracają uwagę i nie trzeba zmiany przepisu do tego, że ten wywiad powinien być poprzez aktywne zadawanie pytań. Tak się szkoli na przykład lekarzy w Szwecji. Ja wiem, że czasami nie ma czasu, ale to nie zwalnia nas jakby z tej staranności. Po drugie, powinien jednak być pełny. Tam nie zmieniono tej ankiety, proszę mi wierzyć, po tym zdarzeniu przez pół roku. Tak? Ona dalej, jaka była, taka była. Pytają, czy masz kolczyk, tak? Czy masz tatuaż. Ale do czego jeszcze, jeśli tylko pani mecenas pozwoli, dobrze? Bo ja wiem, że tu wątków, ale w kontekście tego odstraszania i wydaje mi się, że tu się wszyscy zgodzimy, że bardzo istotne jest tak naprawdę podejście, może to jest moje takie skrzywienie naukowe, ponieważ ja wywodzę się z obszaru zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń. Natomiast konieczne jest moim zdaniem zwrócenie tak naprawdę właśnie uwagę na to, co dalej, tak? Czyli na tą prewencję, to po pierwsze i to jakby wyciąganie konsekwencji z takiego zdarzenia i procedury często są na papierze, wiemy o tym i one jakby konsekwentnie muszą być zmieniane. Po drugie, uważam, że i to jest następny, bardzo szeroki uważam temat tak naprawdę, takich ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej obowiązkowych z taką sumą gwarancyjną, która zapewni komfort szpitalowi, lekarzowi, pielęgniarce, radiologowi, diagności i tak dalej.
Dziś mówimy o tym też dlatego, żeby nas wszystkich uczulić, żebyśmy sami też zadbali o swoje własne bezpieczeństwo, kiedy poddajemy się takim badaniom czy innym podobnym badaniom, żebyśmy mieli świadomość, że takie ryzyko zawsze istnieje. I jak wypełniamy te ankiety, które dostajemy, to musimy to zrobić uczciwie, rzetelnie i bardzo, bardzo dokładnie do rozmowy. Wracamy za kilka minut. W wieczorze z Dolnego Śląska wracamy do rozmowy o błędzie, do którego być może doszło właśnie podczas rezonansu magnetycznego z podaniem kontrastu. Tego badania nie przeżył 49-letni mężczyzna. To zdarzyło się w jednej z wrocławskich pracowni, ale rozmawiamy też o tym w szerszym kontekście. Powiedzmy teraz trochę o tym, jak wygląda dochodzenie do prawdy, jak wygląda dochodzenie do sprawiedliwości czy do odszkodowania. Procesy o błąd medyczny ciągną się latami. W studiu goście, przypominam, pani adwokat Ilona Kwiecień, mecenas Anna Malicka-Ochteras, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, dr Paweł Wróblewski. Pani mecenas Anna Malicka-Ochtera milczała w ostatnim chwilach, więc teraz pani pierwszej oddam głos.
Ja widzę tutaj przede wszystkim dwie strony jednej monety, ponieważ roszczenia, chęć zadośćuczynienia, chęć jednak mimo wszystko zemsty, pokazania. Nie zgodzę się tutaj z panią mecenas, że procesy w sprawach medycznych pełnią rolę odstraszania. Zadajmy sobie wszyscy pytanie, czy my byśmy chcieli udać się do zastraszonego lekarza. I porozmawiajmy o skutkach dochodzenia tych roszczeń, dochodzenia tych praw, ponieważ one w incydentalnym przypadku konkretnej rodziny, konkretnej osoby są absolutnie dla nas wszystkich ludzi czujących z mniejszą bądź większą empatią zrozumiałe i oczywiste. Tragedii człowieka nie zastąpi nic i człowiek chce dochodzić swoich roszczeń. Natomiast ja się tutaj bardzo obawiam o skutki właśnie dochodzenia tych roszczeń, ale po stronie lekarzy. Ponieważ lekarze, tak jak powiedziałam wcześniej, nie spotkałam się, żeby doszło do przypisania lekarzowi odpowiedzialności z tak zwanej winy umyślnej, czyli żeby lekarz działał umyślnie, to po pierwsze.
Celowo chciał komuś zaszkodzić, tak?
To się nie zdarza. Po drugie, kwestia jest tego rodzaju, że lekarze to są ludzie, którzy naprawdę dokładają należytej staranności, działając w różnych warunkach, nie zawsze idealnych. Oni są w pewnej sytuacji skazani na takie, a nie inne warunki. Natomiast konsekwencje, jakie są w ich życiu, konsekwencje, jakie również, tym my musimy sobie z tego jasno zdawać sprawę, jakie również będą dotykały pacjentów, bo co spowoduje właśnie roszczeniowość, kwestia egzekwowania. Kwestia, o której pani redaktor pyta, zdarzeń medycznych, tutaj też się wszyscy pewnie zgodzimy, była bardzo często traktowana jako przedsąd dla ludzi, do późniejszego dochodzenia roszczeń,
tak?
Właśnie tak,
chociażby
na drodze cywilnej, ponieważ mieli za dużo mniejsze środki, sporządzoną opinię, którą się posługiwali właśnie przy dochodzeniu roszczeń w sprawach cywilnych, bo było po prostu taniej. Więc generalnie chodzi o to samo, czyli chodzi o wyegzekwowanie środków, ale ja będę się starała, ponieważ ta strona patrzenia na te przypadki jest niszowa, zwrócić uwagę na tę drugą stronę. Tu nie chodzi tylko o to, że lekarz być może będzie korzystał z pomocy psychiatry, być może rozpadnie mu się rodzina, być może będzie to tak przeżywał, że nie zwróci do zawodu, bo tak też się zdarza.
A pacjent będzie nie żył.
Ale my sobie zadajmy pytanie, czy my chcemy chodzić do zastraszonych lekarzy, bo pani mecenas powiedziała, że te procesy i te sprawy mają pełnić funkcję odstraszania. Nie zakładajmy złej woli personelu i lekarzy.
To od razu pani mecenas się odniesie do tego, pani Ilona Kwiecień.
No ja się odniosę, bo ja wciąż jednak uważam, że absolutnie nie zemsta. Ta funkcja odstraszania jest bardzo istotna, bo ona jest, tak jak mówię, w kontekście zarządzania ryzykiem jednak ważna, żebyśmy to postępowanie zmienili. I ja uważam, że istotne jest również, i bardzo mi przykro, jeśli lekarze tak myślą, bo to nie jest tak, że wszyscy lekarze dokładają należytej staranności. Proszę mi wierzyć, mam wiele procesów, w których tak naprawdę nie chodzi o to, że brak środków, brak personelu, tak? Że czasami to niestety jest nienależyta staranność. Na szczęście tych przypadków jest jednak stanowczo mniej niż tych, w których rzeczywiście zdarzają się pewne problemy, które no, mają różne podłoże. Ja rozumiem, że również czasami wynikające z i trudnego zawodu, ale trudny zawód to jest tak samo zawód i prawnika, i parę innych trudnych, i też ponosimy odpowiedzialność w tych zawodach, więc tu się nie zgodzę. Myślę, że można by oczywiście dyskutować na temat zasadności przypisywania odpowiedzialności karnej. To jest element, który wydaje mi się jest bardzo mocno do dyskusji, jeżeli chodzi o procesy medyczne, o procesy dotyczące błędów, bo rzeczywiście nie chodzi o to, żeby ten zawód już tak ryzyko do takiego stopnia wywindować, że być może lekarze będą po prostu paraliżowani strachem w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Nie, ja uważam, że tak naprawdę powinniśmy zapewnić pewien komfort. No i teraz ten komfort powinien wynikać ze szkoleń, powinien wynikać z poprawiania być może procedur, ale nie na papierze, tylko właśnie aktywnych szkoleń dotyczących, tak jak mówię, choćby doświadczeń brytyjskich czy szwedzkich, jak tak naprawdę tam się tworzy całe poradniki, jak szkolić lekarza, jak ma właśnie przeprowadzić identyfikację, czy jak ma przeprowadzić wywiad. I to jest moim zdaniem szalenie istotne również po tej drugiej stronie, żeby mu wspomagać tą należną staranność. Natomiast jeśli chodzi o kompensacje, to tu jest pewien problem, bo jeśli chodzi o fundusz kompensacyjny,
ten przy rzeczniku praw pacjenta.
Po pierwsze, on dotyczy tylko szpitali publicznych. Po drugie, no jednak on jest tak naprawdę...
Czyli przepraszam, jeśli do zdarzenia dojdzie w placówce prywatnej,
tak,
to wtedy
tak.
Nie?
Tak, to wtedy fundusz kompensacyjny nie obejmuje tego. Po drugie, jeśli mówimy o tym, czy pacjenci traktowali komisje wojewódzkie do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych jako przedsąd, no czasami dlatego, że po prostu propozycja szpitala w przypadku stwierdzenia, że doszło jednak do zdarzenia, to było na przykład 100 zł, 500 zł.
Na to celowo,
złotych,
żeby
tak?
Był wyrok.
Ale oczywiście
sądu,
ja dokładnie zdaję
sobie
sprawę z tego, więc ja uważam, że ta kwestia powinna zostać po prostu rozstrzygnięta przed sąd. Co do kwestii tego, ponieważ ja wiele głosów na różnych też konferencjach słyszę ze strony środowiska lekarskiego, że ta roszczeniowość jest okropna, tak? Że to powoduje, że no, lekarze źle się czują, nie mogą działać. Myślę, że nie tędy droga tak naprawdę, bo prawo do kompensacji to jest prawo do kompensacji. Inaczej wywrócimy cały system odszkodowań od zarania dziejów, książki stare, tak? Jeszcze u nas w Ossolineum
trzymamy. Czasem rzeczywiście nawet przy niezamierzonym działaniu może dojść po prostu naprawdę
więc
do błędu, do zaniedbania.
I pozwólmy, ale oczywiście, no właśnie, pozwólmy rodzinie kompensować tak naprawdę w takim zakresie, jak chce i jak sąd uzna to za zasadne. I nie oceniajmy tego źle, bo to prowadzi, ta sytuacja obecnie prowadzi do właśnie złego postrzegania pacjentów, którzy roszczeń dochodzą. Ja zwracam jeszcze jedną uwagę. Tych tak naprawdę szkód jest stosunkowo mało. Jeśli porównamy to do wypadków komunikacyjnych, one są głośne, tak? Bo to są szkody specyficzne czasami. Ale ich nie ma aż tak dużo, żeby aż tak robić z tego wielki problem, że pacjenci są za bardzo roszczeniowi. Ale być może, i to jest ten drugi etap, stwórzmy taki system ubezpieczeń, w którym szpital nie będzie miał polisy na 400 tysięcy, bo wtedy szpital ma problem, bo wtedy rzeczywiście on ma problem ze znalezieniem środków i wtedy całą tą złość, nazwijmy to, przekłada się tak naprawdę na pacjenta, który, dlaczego on dochodzi 2 milionów, tak? Bo z czego to szpital zapłaci? Nie, to powinien zapłacić ubezpieczyciel, bo praca jest obarczona wysokim
Polsce
ryzykiem.
Polsce sądy przyznają już takie milionowe odszkodowania?
Tak, no, nawet na naszym terenie mamy taki przykład.
Zdarza.
Mało
tak.
Tego, szpital jeszcze roszczenie częściowe w wysokości 2 milionów złotych przerzucił na lekarza.
To jeszcze na koniec prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej Paweł Wróblewski. Lekarze są zastraszeni przez pacjentów czy adwokatów, którzy no, ciągają ich po sądach?
To nie chodzi o, do adwokatów. Po prostu są zastraszeni, czy właściwie odstraszeni, tak jak to pani mecenas chciała, od wykonywania zawodów, które są pozwogenne, jak ja to określam. Stąd oczywiście prawnicy mogą się ze sobą sprzeczać, natomiast będzie tak jak kiedyś w jednym ze Stanów, gdzie wszyscy ginekolodzy wynieśli się z tego stanu, ponieważ była taka roszczeniowość.
Nikt nie będzie pracował, nikt nie będzie chciał pracować na SOR-ze, tak? Bo tam.
Ale to już tak jest. Obserwujemy wśród młodych lekarzy kompletny brak zainteresowania szpitalem i trudnymi specjalizacjami. I tak będzie.
No jeżeli dobrze, dalej ale, tym dobre ubezpieczenie, ale dobre ubezpieczenie lekarza.
Dobre ubezpieczenie to mało.
Wniosków
to mało. Niestety akurat z systemem NoFundMe mocno się interesuje, ponieważ też zresztą Naczelna Izba Lekarska kiedyś to w fatalny sposób próbowała lobbować, twierdząc, że lekarz powinien być jakby wyjęty spod karania, co jest kompletnym bezsensem. W żadnym kraju ten system tak nie działa. Te systemy działają w ten sposób, że są właśnie fundusze kompensacyjne, których zadaniem jest nie tylko skompensowanie szybkie poszkodowanemu szkody, ale też właśnie stwierdzenie tych nieprawidłowości i system naprawczy.
Panie prezesie, pan mówi skompensowanie szybkie, a procesy ciągną się latami. No więc
to jest zupełnie inny system, tutaj nie ma nic wspólnego z systemem odszkodowawczym, to są osobne komisje, w różnych krajach jest to bardzo różnie zorganizowane. Osobną kwestią jest oczywiście sprawa karna i osobną kwestią jest sprawa odszkodowawcza. No niestety to jest temat bardzo ciekawy, ponieważ jeżeli my w ten sposób nie zaczniemy działać, to będzie naprawdę kłopot ze służbą zdrowia, nie z powodu infrastruktury. Natomiast cały czas upieram się. Nasze społeczeństwo i system prawny przyzwyczaił nas do systemu niestety zemsty. W Szwecji nie ma żadnych roszczeń przeciwko lekarzom. Tam rzeczywiście dostaną odszkodowanie.
Ale to nie znaczy, że nie zdarzają się błędy.
Ale oczywiście, że nie.
Tak?
Błędy powinny być ścigane. Tu nie chodzi mi o to, że lekarze mają nie być karani. Tylko nie może być tak, że ma pani zespół prokuratorów na przykład u nas, których zadaniem jest szukanie tych błędów na siłę. Bo statystyka od tego ich wymaga. I na kilkadziesiąt, już nie pamiętam w tej chwili, bo interesowaliśmy się tym, jak to wygląda w statystyce, ale 4% spraw był kierowany do sądu, czy 7% spraw do sądu, a w 4 były wyroki skazujące.
Błędy medyczne zdarzały się, zdarzają się i pewnie się będą zdarzać.
Natomiast tak, ale lekarz nie jest po to, żeby szkodzić, tylko żeby ratować życie i nie można każdej jego czynności oceniać pod kątem błędu.
Ostatnie zdanie, podsumowanie, pani mecenas Anna Malicka-Ochter.
Pamiętajmy, że jest coś takiego jak odpowiedzialność zawodowa lekarza. Każdy lekarz ma pełną świadomość i tu powinniśmy upatrywać tego źródła uzdrowienia, tego, o czym mówiła pani mecenas, czyli tej należytej staranności, potencjalnie braku tej należytej staranności. Natomiast sama długotrwałość procesów, proszę, zwróćmy uwagę, że długotrwały proces jest również szkodliwy dla lekarzy.
I pani mecenas Ilona Kwiecin.
No ja powiem tak, proces cywilny uważam, że nie jest szkodliwy dla lekarzy z uwagi na to, że tak naprawdę w większości jednak tą odpowiedzialność będzie ponosił albo ubezpieczyciel, albo placówka zatrudniająca lekarza, chyba że mamy do czynienia z lekarzem kontraktowym. Więc oczywiście w różny sposób to wygląda, ale uważam, że tutaj rozwiązaniem jest oczywiście, no albo ubezpieczenie, oczywiście możemy dyskutować, bo w różnych krajach jest to różnie rozwiązane, tak? Niektóre bazują na systemie odpowiedzialności cywilnej, niektóre bazują na systemach kompensacyjnych, tak jak Francja na przykład. Szwecja to jest zupełnie inny jeszcze system zorganizowany, więc trudno bardzo to porównywać, czy są roszczenia, czy nie. Natomiast ja widzę pewną sprzeczność, bo z jednej strony chcieliby państwo, żeby pacjent był świadomy i świadomie uczestniczył w analizie ryzyka, w wywiadzie i w tym uwspólnianiu, tak, ryzyka, no a z drugiej strony mamy zarzut wobec pacjenta, że jest świadomy i dochodzi swoich roszczeń, tak, więc no jednak jeżeli chcemy mieć świadomego pacjenta, to mamy świadomego pacjenta. Pracujmy nad tym, żeby świadomie podejmował decyzje i żeby świadomie również miał prawo dochodzić ewentualnie
swoich praw. Ale słuchajmy zdrowiu, a nie odszkodowaniu.
I to jest kropka w dzisiejszym programie. W wieczorze z Dolnego Śląska to wszystko. Elżbieta Osowicz, dziękuję za wspólny wieczór. Do usłyszenia.